Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pani Krystyna Szyszko. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pedagog, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej w Międzylesiu, radny dzielnicy Wesoła, miasta stołecznego Warszawa. Pani Krystyno, dziś został powołany nowy rząd, czekamy jeszcze na ekspozę, ale chciałbym zapytać też o komentarz, bo jakiś czas zakończył się PO razem z PSL-em. Rządzili 7 lat, teraz na ten ostatni rok został powołany nowy premier, nowy rząd, trochę zmieniony, trochę nowych postaci, ale w dziedzinie szkolnictwa, można powiedzieć tego niższego, bo myślę o ministrze edukacji narodowej, niewiele się zmieniło. Zmieniają się kobiety. Ostatnia pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska pozostała na swoim stanowisku. I pytanie o oświatę. Jak pani patrzy, bo 7 lat ekipy rządzącej wielokrotnie mówią o osiągnięciach, o tym, co wielkiego i dobrego udało się zrobić. Ale ta dziedzina jest bardzo delikatna. To też przyszłość naszego narodu. Nie ze względu na to, że mówił o tym Ojciec Święty Jan Paweł II, ale my mamy też świadomość tego, że jakie młode pokolenie, jakie wychowywanie, jakie kształcenie młodego pokolenia, no taka będzie przyszłość też Polski, naszego narodu.
Tak, oczywiście, jeśli chodzi o ważność oświaty, to Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II już w 1999 roku i również w latach wcześniejszych, ale tu chciałam wspomnieć homilię w Łowiczu, gdzie bardzo podkreślił ważność oświaty, jeśli chodzi o przyszłość narodu. I ja dzisiaj przysłuchując się zaprzysiężeniu tego, powiedzmy, nowego rządu, kiedy pani Kluzik-Rostkowska składała tę przysięgę, przecież składała ją już po raz drugi, tak, ona przysięgała, że dochowa wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a pomyślność obywateli będą dla niej najwyższym nakazem. I tak naprawdę powinniśmy panią minister i całą tą ekipę rządzącą jakby ocenić, odnieść do tej przysięgi. Przecież już ojciec powiedział, że oświata to jest taki bardzo wrażliwy obszar. Ekipa ta nie może zrzucić na poprzedników, prawda, bo 7 lat to jest bardzo długi okres. Można było wiele zrobić, wiele poprawić i tak naprawdę jak przyjrzymy się osiągnięciom, to szczerze należy i otwarcie powiedzieć, że właściwie ta ekipa nie ma właściwie obszaru, w którym mogłaby tak odnotować sukces, jeśli chodzi właśnie o obszar edukacji i wychowania. Bo przecież jesteśmy dość na świeżo, prawda, jeśli chodzi o ocenę wyników nauczania, ponieważ wiemy, jak wypadły
niedawno matury. Chociażby matury właśnie.
Tak, bardzo źle. Niewiele ponad 70% osób, uczniów zdało. 30% to jest bardzo wysoki wskaźnik niezdanych matur. Okazuje się, że ten wysoki poziom nauczania to już był. Jeżeli do tych złych wyników nauczania, do tego obniżenia poziomu nauczania dodamy jeszcze sfery wychowawczej, to też tu jest porażka. Dlatego, że proszę Państwa, proszę Ojca, na początku lipca tego roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, w której są wyniki w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej. I wyraźnie ten raport jednoznacznie stwierdza, że podejmowane w latach 2011-2012 i 2012-2013 działania profilaktyczne szkół i gmin nie doprowadziły do spadku zachowań właśnie patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Wręcz przeciwnie, nastąpił wzrost, jeśli chodzi o różnego rodzaju przemoc w szkole. Jeżeli przypomnimy, ja chciałam również przypomnieć, że w 2013 roku ukazał się taki raport z realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Też tam są właściwie wyniki zatrważające. Właściwie mamy do czynienia z plagą podejmowanych prób samobójczych. Nawet dzieci 10-14-letnie, prawda, targają się na własne życie. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne obserwują znaczny wzrost, duży wzrost zgłaszających się uczniów, którzy mają różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, depresje. Także no, jest wiele problemów. Znaczy, no,
na pewno na to też trzeba zwrócić uwagę i tutaj pomagać też rozwiązywać te problemy. Ale pytanie, ostatnia kwestia podręczników, bo z jednej strony e-podręcznik, z drugiej strony bezpłatny podręcznik, to też cały czas odzwania się sukcesy. Jak to wygląda, bo też kłopoty były z tą konsultacją albo z uznaniem tego, co jest fundamentem też naszego życia, chociażby te jasne odniesienia do wiary, to jakby trzeba przekonywać do tego, gdzie żyjemy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. I teraz, czy szkoła pomaga rodzicom, bo tutaj ten charakter pomocniczości, tak, też szkoły w wychowaniu młodego pokolenia, czy próbowanie odcięcia dzieci od rodziców albo od systemu, który rodzice no, wyznają, czy któremu chcą być wierni i uważają, że no, dzieci swoje też chcą w nim wychowywać i na tym systemie oprzeć kształtowanie swoich dzieci.
Tak, no, jest to kolejny obszar, który ojciec poruszył. No, przez 7 lat właściwie ta ekipa nie potrafiła mądrze rozwiązać tego problemu podręczników. Od 2011 roku przestał obowiązywać taki limit na podręczniki do przedmiotu. Nauczyciele mogli wybierać najlepszy podręcznik do realizacji programu nauczania. Jednak no, te wydawnictwa, prawda, jakby wykorzystały swoją szansę. Te podręczniki były bardzo drogie, bardzo często były one właściwie jednorazowego użytku, tak? Ponieważ no niestety nie dopracowano się jakiegoś dobrego prawa w tym zakresie, żeby uniemożliwić na przykład autorom umieszczania w nich jakichś elementów no, jednorazowego użytku, tak? Takich do wycinania, wypełniania, malowania, naklejania, zapisywania itd., itd. W związku z tym no, te podręczniki po roku już były nieprzydatne, a przecież wystarczyło wprowadzić taki właściwie przepis rozporządzeniem ministra, co może, a czego nie może zawierać podręcznik. Od tego roku mamy te podręczniki, które, prawda, tutaj z wielkim takim aplauzem, prawda, są prezentowane przez ministerstwo i pana premiera byłego Tuska, to jednak no, ten podręcznik jest bardzo negatywnie oceniany przez fachowców. Ja jestem pedagogiem, 25 lat byłam dyrektorem szkoły, mam dobry kontakt z różnymi szkołami, dyrektorami, nauczycielami i no, oni oceniają ten podręcznik bardzo negatywnie. Twierdzą, że jest w ogóle infantylny, że bardzo słaby metodologicznie, że marginalnie na przykład potraktowana jest edukacja matematyczna. Przecież tu przypominam matury z matematyki, prawda? Bardzo słabe wyniki. Więc druga rzecz, na którą bardzo chciałam zwrócić uwagę naszych słuchaczy, ponieważ właściwie mamy w tej chwili do czynienia z taką sytuacją, jeśli chodzi o podręczniki. Bo szkoły prywatne, a ja znam wiele takich szkół i mam od nich informacje, że oni nie chcą tego podręcznika, że rodzice kupią dobry podręcznik. Natomiast takiego prawa nie mają rodzice szkół publicznych.
Bo pytanie, czy w tym momencie...
Mówi się, że darmowy to dobry. Wtedy, ale jak samorządy zakupią, tak? Ale samorządy nie mają pieniędzy.
To prawda.
Moim zdaniem jest tu ogromna nierówność wobec prawa. Czyli co, ponieważ no, rodzic nie może kupić, nie może nawet dofinansować, samorządy nie mają pieniędzy, to znaczy, że w szkołach, prawda, państwowych prowadzonych przez samorządy, po prostu dzieci będą korzystały z gorszych podręczników.
No i tutaj pytanie o tą rolę nauczycieli czy rodziców. Czy ten głos i nauczycieli, i rodziców ktoś bierze pod uwagę? Taki głos rozsądku, bo to nie jest kwestia, prawda, narzucania. Też myślę, wiele o sobie mówi to, że ten rząd na przykład odrzuca te projekty obywatelskie i nie pozwala im nawet przejść do jakiejś komisji, do poważniejszego zapoznania się, tylko na pierwszym czytaniu ucina się wszystkiemu głowę, chociażby projekt obywatelski dotyczący sześciolatków. To też głos rodziców i nie dwóch, trzech, czterech, ale przecież ogromnej rzeszy zainteresowanych.
Nie no, oczywiście lekceważy się rodziców. Ja sama się pod tym projektem podpisałam, moja rodzina i moi znajomi. Jest to sprawa niezwykle ważna. Mówi się, ja pamiętam, jak była wprowadzona ta reforma w 1999 roku, która wprowadzała ten system 6-3-3, tak, sześcioletnia szkoła podstawowa, później trzyletnie gimnazjum, liceum i tak dalej. Mieliśmy ogromną serię takich szkoleń pod tytułem Rodzic w szkole, że rodzice mieli mieć właśnie więcej do powiedzenia, że ten głos rodziców miał być bardzo usłyszany w szkole i miał być respektowany. No niestety widzimy, i to w przypadku, w wielu przypadkach, a teraz jeśli chodzi o dzieci sześcioletnie, jest to po prostu lekceważenie rodziców, niedopuszczanie właściwie ich, żeby o czymkolwiek zadecydowali. Ale ja chciałam powiedzieć, że to nie tylko są rodzice, to również pedagodzy, nauczyciele. Przecież wieloletni nauczyciel ma naprawdę dobre rozeznanie i wiedzę na temat dziecka 6-7-letniego. Przecież proszę zauważyć, że to, co kiedyś wprowadzając tę reformę mówiono, przecież ja przypominam, że też tam to był rząd pana premiera Jerzego Buzka, że szkoła miała być właśnie taka przyjazna, bezpieczna, bez przemocy, miał być wysoki poziom nauczania i że ten rodzic w szkole miał być, prawda, partnerem i ta sfera wychowawcza miała być realizowana we współpracy z domem rodzinnym dziecka. Więc widzimy, że to są tylko hasła, slogany i tak naprawdę jest to arbitralne wprowadzanie pewnego kierunku, pewnych działań, gdzie tak naprawdę osoby kompetentne nie mają nic do powiedzenia, bo przecież, no ja bardzo przepraszam, ale pani Joanna Kluzik-Rostkowska nie ma przygotowania merytorycznego, tak? Więc ona tak naprawdę jest jakby prowadzona. Ja muszę powiedzieć, że w dzisiejszych komentarzach usłyszałam takie określenie, ja zacytuję, że rząd będzie leciał na autopilocie. Ja myślę, że tam wielu ministrów musi, przepraszam za wrażenie, lecieć na takim autopilocie, ponieważ w większości są to osoby niemerytoryczne. W związku z tym oczywiście tak pani Kluzik-Rostkowska nie rozumie tej roli rodzica.
Czyli tak, to taka, można powiedzieć, jedna linia, jak zaczęło się tak w listopadzie 2007 roku za pani Katarzyny Hall, później tak, Krystyna Szumilas, to cały czas w jednym kierunku.
Tak, ależ absolutnie, przecież żadna z tych pań, przychodząc na stanowisko to ministerialne, nie przyszła z jakąś swoją wizją polskiej szkoły, tak, która została przedstawiona społeczeństwu. Po prostu każda z tych pań realizowała jakby zadania, które ja myślę, że to wcale nie one przygotowywały.
Tylko pytanie, co w takiej sytuacji, pani Krystyno, zrobić, tak? Jaka będzie rola? No nie wiem, bo pani wspomniała też samorządy, na których barki bardzo często pewne rzeczy czy obowiązki się przenosi. Jaka rola nauczycieli, rodziców w tej pierwszej kolejności, samorządów? No i czy można rzeczywiście współpracować w sposób taki kompetentny z rządzącymi tutaj w tym przypadku z konkretnym ministrem?
No, przede wszystkim, proszę ojca, my się nie możemy poddawać, tak? Musimy się organizować, musi to być inicjatywa oddolna. Wiemy, że powstały, tak, różne stowarzyszenia i bardzo, choćby, prawda, państwa elbanowskich, tak, w sprawie sześciolatków. No i w wielu innych sprawach też no, ludzie się jednoczą, żeby ochronić własne dzieci. No niestety, ochronić dzieci przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Tak to wygląda. My po prostu nie możemy się poddać. Będą wybory. Musimy wybrać osoby, ludzi takich, którzy nie będą głosowali. Ja tu muszę pewną rzecz powiedzieć. Proszę Państwa, ja jestem radną drugą kadencję w dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy i wiem, jak to na sesjach przebiega. Przecież w składzie rady są czynni nauczyciele. Jak była na przykład sprawa stołówek szkolnych, właściwie likwidacji, to jest niezgodne z prawem i niezgodne z ustawą o systemie oświaty. To, co zrobiono w wielu szkołach w Polsce, a u mnie w mojej dzielnicy Wesoła we wszystkich szkołach, tak? Bo ustawa wyraźnie mówi, artykuł 67a, za co płacą w stołówce rodzice. Tak, tylko za produkty użyte do wytworzenia posiłku. Natomiast stołówki w dzielnicy Wesoła przekształcono. Jest czy catering, czy jakiś ajent, prawda, prowadzi. I prawie 100% wzrosły ceny posiłków. I tutaj my po prostu nie możemy tak sobie pozostawić, bo ci radni, nawet mówiąc tam w kuluarach, prawda, że to jest niezgodne z prawem, że tak nie powinno być, i nam do prawda, opozycji, tak, a w opozycji trzy osoby, natomiast koalicja Platforma ze swoimi, prawda, tam innymi jeszcze ugrupowaniami samorządowymi liczy 12 osób, 12 głosów. To do, nam mówiono, żebyśmy walczyli o stołówki. No myśmy oczywiście walczyli, ale no, w żaden sposób nie da się przegłosować, jeżeli ma się 3 głosy do 12. Także po prostu trzeba myśleć, na kogo się głosuje. Trzeba jednak szukać tej wiedzy w różnych miejscach i wiedzieć, jak radni oczywiście reprezentują interesy danej społeczności. Niestety nie ma tutaj jakiegoś wsparcia, prawda, jeśli chodzi na przykład w wielu przypadkach, na przykład Rzecznika Praw Dziecka, tak? Ja takie pismo napisałam do Rzecznika Praw Dziecka, żeby no, wypowiedział się choćby, prawda, w sprawie tych stołówek, tak, szkolnych. Rodzice bardzo często zgłaszali, ja również takie głosy protestu słyszałam w różnych programach, ale to oczywiście jest ignorowane, lekceważone. I no niestety właściwie zarówno w samorządach, tam gdzie rządzi Platforma Obywatelska, czy to, co mamy również na najwyższym szczeblu w kraju, no tak naprawdę ja to oceniam w ten sposób, że za cokolwiek zabierze się Platforma Obywatelska, jest gorzej i drożej. Właściwie ja nie widzę takiej dziedziny, o której bym mogła tak z pełnym takim zadowoleniem powiedzieć, że o, tu się tej ekipie, prawda, udało, tak? Bo to nie o to chodzi, żeby było gorzej. No przecież my wszyscy żyjemy, tak, w tym społeczeństwie i wszystkim nam zależy na tym, żeby sytuacja się poprawiała. No niestety widać jednak, rządzący mają jakieś swoje cele, dążą do pewnych, prawda, jakichś, tak jak ja obserwuję, bardzo niebezpiecznych właściwie celów. To, co chce się, prawda, wprowadzić do szkół pod jakimś, prawda, pretekstem jakiejś równości, tak, tolerancji. No, ta, choćby wspomnę, no nie będę tego rozszerzać tematu, bo wielokrotnie na antenie Radia Maria czy telewizji Trwam ten problem był poruszany. I mówię o ideologii gender, tak? Więc to wszystko, z czym się spotykamy, to wszystko, co się wprowadza, co kolejne panie w ten system oświaty, edukacji i wychowania tłoczą, to tak naprawdę widzimy, że to nie prowadzi do niczego dobrego. Niestety taka jest konkluzja z tych 7 lat rządów i widząc panią Joannę Kludzik-Rostkowską dalej na tym stanowisku, nie ma właściwie żadnej perspektywy, że będzie lepiej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść
Dziękuję
Boże.
Serdecznie. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Naszym gościem była pani Krystyna Szyszko, pedagog, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej w Międzylesiu, obecnie też i radna dzielnicy Wesoła, miasta stołecznego Warszawy.